Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
I dziś porozmawiamy trochę o języku. W nawiązaniu do też komentarza eksperckiego, który pani doktor przygotowała niedawno. No właśnie, o języku, bowiem obywatele Ukrainy wystosowali do prezydenta Zełenskiego petycję w sprawie przemianowania państwa Rosja na Moskowię. Federacja Rosyjska na Federację Moskiewską, a rosyjski na moskiewski w obiegu ukraińskojęzycznym. Co to oznacza na początek? Zacznijmy. Jaka jest ranga tej petycji?
Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o próby przemianowania Federacji Rosyjskiej na Moskowie w ukraińskojęzycznym obiegu wewnątrz Ukrainy, to takie próby nie są nowe. One właśnie były czynione zarówno przed 2014 rokiem, po 2014 roku, no i właśnie po tej wielkoskalowej inwazji. I wcześniej one się nie cieszyły aż tak dużym zainteresowaniem, czyli był pewien krąg ludzi, którzy uważali, że należy zawalczyć o swoją spuściznę, należy zasygnalizować, że to Ukraina jest spadkobierczynią Rusi Kijowskiej, że Rosja zawłaszczyła to dziedzictwo, zawłaszczając nazwę, tak? Ponieważ wcześniej właśnie Rosja nazywała się Carstwem Moskiewskim, Państwem Moskiewskim, Księstwem Moskiewskim. I oficjalnie w 1721 roku Piotr I po wygranej wojnie ze Szwecją właśnie i po wcześniej przyłączeniu tych terenów ukraińskich wskutek ugody Perjasławskiej, która z punktu widzenia Ukraińców była sojuszem militarnym, natomiast nie przewidywała włączenia tych ziem do składu Carstwa Moskiewskiego, to zostało zawłaszczone i wtedy właśnie przemianowano dekretem Carstwo Moskiewskie w Imperium Rosyjskie. Nazwa Rosja, jako właśnie z brzmieniu greckim, została upowszechniona. Oczywiście wcześniej używano tej nazwy w sensie religijnym, prawda? Natomiast co do nazwy terytorium, na wszystkich mapach zachodnich, dawnych mapach, możemy zobaczyć, że Rusja Alba, to jest właśnie ziemia, tam gdzie jest Kijów, ziemia współczesnej Ukrainy. Natomiast Moskowia to właśnie było Carstwo Moskiewskie. I po przemianowaniu Carstwa Moskiewskiego w Rosję, później już caryca Katarzyna II podeszła do tego bardzo tak solidnie, zaprosiła i z Niemiec, i z innych krajów historyków, ekspertów, żeby dopasować źródła właśnie do tej koncepcji, że to Rosja jest spadkobiercą Rusi. I część oczywiście źródeł zniknęła bezpowrotnie, część została sfałszowana, część przepisana na nowo. Natomiast to, co daje podstawy Ukrainie walczyć o tą spuściznę, to między innymi źródła, które są albo na wschodzie, na Dalekim Wschodzie, źródła w językach arabskim, czy też na przykład jak ostatnio w Szwecji. Archiwum szwedzkie okazało się bardzo, bardzo dużym takim źródłem wiedzy, wcześniej nieodkrytej, tam gdzie jest korespondencja, między innymi też dyplomatyczna. No i Ukraina, chcąc zmienić nazwę wewnętrznym obiegu Rosji na Moskowie, wysyła kilka sygnałów, zarówno do swoich obywateli, bo część do tej wielkoskalowej inwazji jeszcze do 2014 roku, zaledwie przed 2014 rokiem, zaledwie co trzeci obywatel Ukrainy uważał, że Ukraina jest jak gdyby spadkobiercą Rusi Kijowskiej. Natomiast większość uważała, że to jest kolebka trzech narodów, czyli ten mit, rosyjski mit historyczny. I jak gdyby to jest właśnie, żeby odciąć, zrobić taką cezurę, tak, że po wielkoskalowej inwazji, że my walczymy o własną spuściznę, natomiast Moskwa zawłaszczyła, że to inwazję oparła na tych mitach i kłamstwach, więc to też jest sygnał do świata zachodniego, żeby zbadać i żeby tą dyskusję podjąć w sprawie dekonstrukcji rosyjskich mitów historycznych.
Czyli mamy z jednej strony to, o czym pani powiedziała, takie historyczne uzasadnienie rzeczywiście poparcia de facto tej petycji, uzasadnienia jej merytorycznych podstaw właśnie historycznych. Czyli jak rozumiem też, bo poza tymi elementami budowania tożsamości narodu ukraińskiego poprzez język, no mamy tutaj, jak rozumiem, taki cel, no, jeśli dobrze rozumiem, przywrócenie sprawiedliwości dziejowej. Tak,
dokładnie,
należy to rozumieć?
Dokładnie. Ukraińcy przez kilka wieków nie mieli własnego państwa, nie mieli instytucji. Naukowcy byli prześladowani, ci, którzy próbowali prawdę historyczną opisać, wydać, byli prześladowani. Nikt nie stał w obronie ukraińskiej historii. Potem był Związek Sowiecki, była cały czas narracja o tym zjednoczeniu, że tutaj trójjedynym narodzie ogólnoruskim, też mit związany z chociażby z, że z jednego języka trzy języki powstało, białoruski, ukraiński, rosyjski, co jest nieprawdą, co też jest udowodnione, ale ten mit jednak funkcjonuje gdzieś tam w świadomości takiej czy zachodniego społeczeństwa, czy też między innymi w Polsce. I chodzi o to, że w momencie, gdy nie było między Ukrainą a Rosją tej wojny, inwazji, agresji, to jak gdyby to nie było takie ważne. Zresztą polityka tożsamościowa tak naprawdę nie była prowadzona. Dopiero gdy Rosja dokonała aneksji Krymu, wznieciła separatyzm na Donbasie, przecież pod pretekstem zbierania rdzennych tak zwanych ziem ruskich. Wtedy oczywiście dla Ukraińców, dla państwa ukraińskiego było bardzo ważnym takim i wyzwaniem i zadaniem przekonać po pierwsze świat, że to jest kłamstwo, to co Rosja uzasadnia właśnie. Po drugie, żeby też tą świadomość budować, tożsamość narodową wzmacniać, i wtedy powstało i wiele programów i na YouTubie, i też artykułów różnych. Natomiast to w dalszym ciągu nie ma takiego przebicia, jeżeli chodzi o społeczeństwa zachodnie. Wielu obywateli Niemiec nadal uważa, no przecież Kijów to jest, należy do rosyjskiej cywilizacji, prawda? Mało tego, nie tylko obywateli, ale też w świecie akademickim. Niewielu profesorów przyznaje się do tego, że wcześniej patrzyło na Ukrainę przez rosyjską optykę. Jest taki niemiecki historyk Karel Schlogel, który odmówił przyjęcia nagrody Puszkina, medalu Puszkina, dlatego że ten medal miał być mu wręczany po aneksji Krymu, więc dla niego to było wielkim szokiem. On zaczął, jak gdyby na nowo zaczął definiować Ukrainę, zaczął odkrywać ją, pojechał na Ukrainę, napisał książkę o tym. I on jako jedyny przeprosił Oksanę Zabuszko, ukraińską intelektualistkę, że bardzo się mylił i że uważa też, że na nim spoczywa jako właśnie naukowcu odpowiedzialność za powielanie tych rosyjskich mitów i za to, że patrzył na Ukrainę przez rosyjskie okulary. Kolejny przykład to jest Alain Besançon. On jeszcze wcześniej był najpierw zafascynowany Rosją, francuski badacz, a potem kiedy stwierdził, że dziwnie jakoś Ukraina jest nieobecna w tych książkach do historii i powiedział, że jeżeli kiedykolwiek odbędzie się trybunał w sprawach historycznych, to Rosja będzie miała najcięższe zarzuty z powodu właśnie tych kłamstw historycznych. Także te rosyjskie mity historyczne są powszechne na Zachodzie.
I one zresztą były w czasach sowieckich bardzo mocno utwierdzane. Język rosyjski był językiem elit. Tylko poprzez, jak rozumiem, język, znajomość języka rosyjskiego można było robić karierę w wojsku, administracji czy na na uczelniach właśnie, to jest też zbieranie tego niechlubnego żniwa.
Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o Ukraińców i o to, że część z nich jest rosyjskojęzyczna, to na to złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, język ukraiński w Imperium Rosyjskim był zakazywany i to było także nawet kryminalizowany, dlatego że te akty, okulniki, czy Walujewa, czy Emski dekret, one były wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie edukacji czy kultury. Czyli to oznaczało, że posługiwanie się językiem ukraińskim było możliwe, natomiast wydawanie książek czy tłumaczenie Biblii na język ukraiński było zakazywane. I wskutek tego, że przez kilka stuleci język ukraiński był zakazywany, marginalizowany, a potem za czasów sowieckich, na początku była koreanizacja, wolno było właśnie w języku ukraińskim uczyć się, chodzić, wydawać książki i tak dalej. Przez krótki okres był boom na język ukraiński. No i właśnie władza sowiecka zobaczyła, że wtedy również tożsamość narodowa się wzmacnia i ci, którzy się ujawnili, że tak powiem, że bardzo mocno za tym językiem ukraińskim tożsamością są, no to szczególnie jeżeli chodzi o inteligencję, zostali zrepresjonowani. Nie przez przypadek ten okres się nazywa rozstrzelane od rodzenie. Około 300 pisarzy, poetów albo zostało rozstrzelanych, albo zginęło w łagrach. No i później oczywiście były już w taki sposób tworzone warunki, żeby Ukraińcy chcieli zrezygnować ze swojego języka. Czyli na przykład, jeżeli ktoś chciał zdobyć wykształcenie, powiedzmy zrobić karierę, czy w wojsku, czy w medycynie estetycznej, to mógł kończyć studia tylko w języku rosyjskim. Jeżeli nauczycielom języka rosyjskiego dopłacano więcej do pensji, były różne mechanizmy, żeby Ukraińców zachęcić, ale też, żeby ten ukraiński pokazać, że on jest takim językiem wsi, wyśmiewany był. Były programy satyryczne, gdzie mówiący w języku ukraińskim zawsze był takim głupkiem ze wsi. I te programy były popularne, był taki Sztepsel i Tarapuńka to właśnie było, czyli na różne sposoby język ukraiński był marginalizowany, odsuwany, też był dopasowywany do rosyjskiego. Przepisywane były między innymi chociażby utwory Lenina, co było ciekawe. Lenin, który był tłumaczony na język ukraiński, jeżeli porównać jego tłumaczenia z 1931 roku i 1951 roku, to można zobaczyć, jak wiele ukraińskich typowych wyrazów w tych tłumaczeniach zostało usuniętych, wybrano takie synonimy, które najbardziej zbliżone były do języka rosyjskiego. Mówi się, że język rosyjski jest wielki. Owszem, jest wielki, natomiast w słowniku języka rosyjskiego największym mamy 130 tysięcy wyrazów. Teraz robią słownik bodajże 150 będzie tysięcy wyrazów, a w ukraińskim jest 250 tysięcy wyrazów, więc bogaty język, dużo synonimów, więc należało wybrać te, które były najbardziej zbliżone do rosyjskiego, żeby pokazać, że to rosyjski jest wielkim językiem, a ukraiński jest ubogą kopią tego języka.
Taka rzeczywiście narracja, też ona się pojawiała, no już nasilała od tego 2014 roku także. No Ukraina krajem dwujęzycznym oczywiście jest i te badania, które można spotkać, no, czyli oczywiście jest to kraj podzielony, czyli przyjęło się oczywiście upraszczając, że zachodnia Ukraina w większym stopniu mówi po ukraińsku właśnie, ta część wschodnia rosyjskojęzyczna, na ile to są stereotypy, a na ile rzeczywiście fakty, które mają potwierdzenie z danych, które no, jeszcze przed wojną mówiły, że mniej więcej 1/3 obywateli Ukrainy jako ten pierwszy język używa języka rosyjskiego.
Teraz bardzo dużo się zmieniło. Wojna, szczególnie ta wielkoskalowa inwazja, zupełnie odmieniła postrzeganie przez Ukraińców znaczenie języka ukraińskiego. O ile wcześniej mówiono, że nie ma różnicy, w jakim języku się mówi, tylko zazwyczaj to zakładało, że trzeba przechodzić na rosyjski w dwujęzycznej sytuacji, to Ukraińcy zobaczyli, że podczas wojny język jest bronią, język ratuje życie, język jest uniformą. Język ukraiński daje taką ochronę i coraz mniej obywateli Ukrainy mówi w domu nawet tylko w języku ukraińskim. Badania pokazują, że to jest od 8 do 13% w domu mówią wyłącznie w języku ukraińskim. To jest bliżej teraz już do 8%, czyli to jest naprawdę bardzo mało. Są osoby, które mówią w pracy po ukraińsku, natomiast w domu nadal jeszcze ten rosyjski pozostaje. Jest bardzo dużo osób, którzy świadomie przechodzą na język ukraiński, odkrywając jego znaczenie. Jeżeli chodzi o to znaczenie tego języka, to podam kilka takich przykładów. To była wypowiedź żołnierza ukraińskiego, który się nazywa Pawłowy Szebaba. On pochodzi z Kramatorska, on był z rosyjskojęzycznej rodziny, oczywiście szkoła rosyjskojęzyczna. I on powiedział, że na froncie oczywiście są rosyjskojęzyczni żołnierze, my to słyszymy na filmikach, natomiast gdy jest noc, co odróżnia ukraińskiego żołnierza od rosyjskiego żołnierza? Nie widać w noktowizorze, jaki ma mundur, prawda? Nie widać, czy ma odznaki, jakie ma, czy wstążkę, czy niebieską przyklejoną, czy białą. Jedynym takim markerem odróżniającym żołnierza ukraińskiego w ciemności w nocy od rosyjskiego jest język. Ponieważ żeby wiedzieć, czy to jest wróg, czy to jest swój, tak, wystarczy odezwać się w języku ukraińskim. Jeżeli on odpowie, to wiemy, że to jest albo swój, albo wróg. Druga sytuacja jest taka związana z ratowaniem życia chociażby rosyjskojęzycznych obywateli, którzy byli, uciekali, chowali się gdzieś w piwnicach przed okupantami, siedzieli tam cicho, żeby nikt nie wrzucił granatu, żeby okupanci nie wrzucili granatu. Więc oni słysząc, jak ktoś się odzywa w języku ukraińskim i pyta się, czy je tu ludy, oni wiedzieli, że to są swoi i to im ratowało życie. Ponieważ każdy, który się odzywa w języku rosyjskim, oni mieli pewności, kto to jest, czy swój, czy wróg. Tak? Druga sprawa, to już trzecia sprawa, to jest kwestia wyjawnienia dywersantów, prawda? Pewnie pan słyszał to hasło palianycja, ale nie tylko to słowo, w ogóle Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy na swoim koncie w Twitterze napisała, jakich słów ukraińskich zaleca używać, żeby wyjawnić dywersantów. Czyli Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony pokazała, że język ukraiński odróżnia swoich od wrogów i potrafi właśnie tych dywersantów jak papierkiem lakmusowym wyjawić. Również są takie informacje, że od chirurgów ukraińskich, którzy ratują życie żołnierzom na froncie, gdy żołnierz jest w stanie szoku i nie wie, co się dzieje, jeżeli się do niego odezwać w języku rosyjskim, on może chwycić broń i zacząć strzelać. Czyli bardzo ważne jest, nawet jeżeli ten żołnierz jest rosyjskojęzyczny na co dzień, bardzo ważne jest właśnie, żeby kilka słów po ukraińsku powiedzieć. To jest sygnał, że to jest swój. Ja takich przykładów mnóstwo mogę podać, które pokazują, jak duże znaczenie ma język ukraiński i to zobaczyli również obywatele Ukrainy podczas tej wojny.
I to widzi też przynajmniej ta część świata, która jest mocno zainteresowana i która rozumie, że także kwestia języka, wolnego języka ukraińskiego, to jest element także tej wojny i widzimy, jak to się zmienia. O tym także dziś jeszcze będziemy rozmawiać. Ja przypomnę, naszym gościem jest dr Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.